Ateiści nie są lepsi od wierzących. Nie jesteśmy oświeceni, nie mamy szczególnego wglądu za kurtynę świata, nie zostaliśmy obdarzeni wyjątkowymi przymiotami poznawczymi. Skończmy z paternalizmem i pogardą. Nikogo w ten sposób nie przekonamy do swoich poglądów, a tylko wystawiamy sobie tym złe świadectwo. Pewnie narażę się niektórym osobom ze swojego środowiska tymi słowami, ale nie mogę milczeć. Jestem załamany niektórymi ateistycznymi kanałami, fanpage'ami czy grupami. Wiele z nich opiera się często na dwóch filarach – bezmyślnym i prostackim antyklerykalizmie oraz poczuciu wyższości. Zacznijmy od antyklerykalizmu. Polega on na pisaniu w kółko o tym, że księża to złodzieje, są otyli i lubią dzieci. Styl tej krytyki jest po prostu żenujący. Posługiwanie się pustymi obelgami typu czarna mafia, katabasy czy sukienkowi, słabe żarty z grubasów w Maybachach, czy wręcz jawne groźby wobec księży. Zero refleksji, głębszej myśli, analizy, próby zrozumienia mechanizmów, zatrzymania się nad problemami związanymi z klerem. Tylko nawalanie i nawalanie w najniższy możliwy sposób. Oczywiście nie mam nic przeciwko krytyce Kościoła i stanu duchownego per se, nawet dosadnej. Sam przecież robię to cały czas. I pewnie moglibyście mi wypomnieć wiele tekstów, w których kiedyś wypowiadałem się o wiele ostrzej. Ale zrozumiałem kilka rzeczy. Po pierwsze, taki jawnie antagonizujący język jest przeciwskuteczny. Ktoś słyszący takie słowa może zamknąć się na sam przekaz. Traktując coś jako atak, naturalnie nastawiamy się na obronę, a nie zrozumienie atakującego. To także naturalne, że im mocniej wychyla się wahadło w jedną stronę, tym silniej wraca w drugą. Nie można zapominać o tym, że nawet jeśli dyskutujemy tylko z Kościołem i wiarą, a nie konkretnymi wierzącymi, to niektórzy wierzący czują się częścią Kościoła. Jest to dla nich ważne i traktują ataki na Kościół osobiście. Jeśli chcemy być wysłuchani, musimy umieć się komunikować bez złośliwości, sarkazmu czy wrogości w każdym zdaniu. Czasem trochę sarkazmu nie zaszkodzi. Często fakty mówią same przez się. Najbardziej lubię takie newsy ze świata Kościoła, gdzie nie muszę nic dodawać, a komentarz powstaje sam w głowie odbiorcy. Kiedyś na przykład napisałem post o tym, że dziś jest Światowy Dzień Ubogich w Kościele Katolickim i zilustrowałem go po prostu zdjęciem papieża siedzącego w złotych szatach na złotym tronie. Większość osób, która to zobaczyła, zapewne nie potrzebowała wytłumaczenia, żeby zrozumieć, że zasugerowałem, jaki jest rozjazd pomiędzy tym, jak Kościół wygląda, a tym, co głosi. Jeśli okrasiłbym ten post słowami: zobaczcie, jak czarna mafia okrada te barany, a potem pieprzą głupoty o tym, że pomagają biednym, to do kogo bym mówił? Tylko do innych osób, które tak samo myślą, z nadzieją na poklask. Druga rzecz to wspomniane poczucie wyższości. Obelgi typu ciemnota, ciemny lud albo okropne wieżaki, które mają określać osoby religijne. Nawoływanie do obudzenia się i otworzenia oczu. Nazywanie się oświeconymi. Trzeba to powiedzieć wyraźnie. Nie jesteście lepsi. Jeśli jesteście ateistami czy agnostykami w Polsce, to z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że musieliście wyjść z Kościoła. I ja oczywiście nie mówię, że to nie jest coś ważnego, cennego i wartego dumy. Sam przez to przeszedłem. Wiem, ile mnie to kosztowało, jak ta droga była długa i kręta, zarówno ta w środku, jak i na zewnątrz, w kontaktach z rodziną i ze światem. Ja miałem zresztą całkiem niezłe środowisko, duże miasto i otwarta stosunkowo rodzina oraz inni bliscy. Ale słyszałem od wielu znajomych i ludzi, którzy do mnie piszą, jak mają trudno w swoich często konserwatywnych środowiskach, jak często wyznanie ateizmu, apostazja czy choć negatywny komentarz wobec religii czy kościoła może niszczyć relacje rodzinne. Ale podkreślam, nie oznacza to tego, że osoby, które są wierzące, są gorsze. Może nie trafiły na takie same książki, filmy, osoby co ty. Może nie miały takich doświadczeń, otoczenia co ty. Może po prostu są trochę inne niż ty. A może wreszcie wiara i przynależność do Kościoła nie jest czymś złym samo w sobie? Wiemy już dobrze z badań wiary i niewiary, że po prostu niektórzy ludzie mają większą skłonność do wierzenia niż inni. Różnimy się. Wiara jest najprawdopodobniej wynikiem zbitki modułów naszego umysłu przystosowanego do życia na sawannach Afryki, który wyrwał się przed ewolucją. Każdy ma do religii naturalną skłonność, tylko niektórzy mają szczęście sobie z nią poradzić w ten czy inny sposób. Posługując się językiem teologicznym, mógłbym rzec, że dostąpiłem łaski niewiary. Zresztą znam tonę ateistów i ateistek, którzy zadzierają nosa, uważając się za racjonalnych i lepszych od wierzących, a sami łykają bez problemu różne nonsensy jak horoskopy i tarot, pseudonaukowe teorie medyczne typu stawianie baniek i homeopatia, dają się nabierać na proste skamy czy kolorowy marketing, czy wierzą w idiotyczne układy społeczno-polityczne jak kapitalizm. No dobra, to ostatnie to było pół żartem, pół serio. Ale dlaczego w ogóle tak mi zależy na tym, żeby być grzeczniutki i milutki wobec wierzących i kościoła? Bo chcę docierać nie tylko do innych osób, które są krytyczne wobec wiary i kościoła tak jak ja. Bardzo prosto jest zbudować społeczność jako wspólnotę nienawiści, pogardy czy choć niechęci. Łatwo jest produkować memy o grubych księżach czy głupich wierzących i się razem śmiać. Budować mosty jest trudniej. Bez wątpienia większość osób obserwujących moją działalność w internecie to osoby niewierzące i krytyczne wobec kościoła. Ale wiem też, że jest wokół mnie dużo osób wierzących i religijnych. Czy to należących do kościoła katolickiego, czy do mniejszych wspólnot religijnych. A nawet przedstawicieli duchowieństwa katolickiego, luterańskiego, mariawickiego. Wiem, że mój sposób jest po prostu skuteczniejszy. Skuteczniejszy, żeby pozyskiwać sojuszników, również wśród wierzących katolików i nie tylko. Wśród wierzących jest wielu antyklerykałów, klerosceptyków czy przeciwników hegemonii kościoła katolickiego. Nawet wśród samych duchownych są tacy, którzy na przykład mają łagodniejszy stosunek do osób LGBT, nie uważają, że kościół musi się rozpychać w każdej dziedzinie życia w Polsce, czy choć rozumieją, że społeczeństwo się zmienia. Tu oczywiście pojawi się zarzut, że to jakieś ugadywanie się z wrogiem i ludzie, którzy są przeciwnikami religii i kościoła, nie powinni się w żaden sposób z nimi dogadywać. Niestety jednak kościół i wierzący to w Polsce wciąż większość, więc czy tego chcecie czy nie, musimy się dogadywać. Nie oznacza to, że są rzeczy, w których należy ustępować czy zmieniać retorykę. Żeby przekazać drugiej osobie swoje zdanie, lepiej jest jednak je czasem wypowiedzieć, a nie wykrzyczeć. Żeby po prostu zostać zrozumianym. Na koniec przyjrzyjmy się krótko przykładom takiej komunikacji jednego słynnego internetowego ateisty. Nie ma sensu bawić się w anonimy i tak po tym wszystkim, co już powiedziałem, wiadomo, z jakimi zjawiskami mam problem. Przedstawię wam więc kilka treści Rafała Betlejewskiego. Rafał Betlejewski, znany z różnych głośnych i kontrowersyjnych akcji, których przedstawiać tu nie muszę, bo na pewno go znacie, od jakiegoś czasu jest głównie związany z tak zwaną edukacją antyreligijną. Podkreślam, że mówię to w dużym cudzysłowie. Z pozoru robimy podobne rzeczy. Betlejewski jest również krytycznym wobec religii i kościoła ateistą, który edukuje w internecie czy w swojej książce o religii. Ale tu podobieństwa się kończą. Na przykład 1 lutego Betlejewski skomentował słowa piosenkarki Roxany Węgiel, która powiedziała o kościele: ja tam chodzę dla Boga, a nie dla księdza. Według Betlejewskiego to stwierdzenie implikuje ją jako współodpowiedzialną za zbrodnie kościoła. Rozumiecie, to, że Roxana Węgiel pójdzie czasem w niedzielę do kościoła, oznacza, że jest współodpowiedzialna na przykład za to, że jakiś ksiądz zrobił coś złego dziecku. Nawet nie mam ochoty tego szerzej komentować. To tak jakby Betlejewski był odpowiedzialny za zbrodnie polskiego kościoła, bo jest Polakiem. Znów, trzeba wyraźnie powiedzieć, że krytykowanie kościoła jest zasadne. I można podać wiele przykładów pokazujących nam, że dzięki specjalnej pozycji kościoła świeccy rzeczywiście w niektórych sytuacjach chronili księży przed odpowiedzialnością. Dochodziło do takich strasznych i smutnych sytuacji, że matki zgłaszające krzywdzenie ich dzieci przez księży były ostracyzmowane w społecznościach. Koszmar. Czy jednak można mówić o współodpowiedzialności? Czy pracownik firmy, która sprzedaje nawóz rolnikowi uprawiającemu tytoń, jest współodpowiedzialny za nowotwory? Takie kategoryzacje świata są proste i bardzo pociągające dla ludzi, którzy lubią postrzegać świat binarnie. Nie przystoi jednak ateiście stosować takich trywializacji, które kojarzą się raczej z dogmatycznym, właśnie czarno-białym postrzeganiem świata. Innym razem Rafał Betlejewski pisze, że chrześcijanie zniszczyli lub rozkradli synagogi w latach 1940-1948. Tu też ciężko skomentować taki tekst, choć oczywiście jest w tym ziarno prawdy, że antysemityzm był częścią chrześcijaństwa i się z niego wywodzi, to sprowadzanie tego do tak prostych i banalnych tez, które stawiają znak równości między chrześcijaństwem a niemieckimi wojskami okupacyjnymi, jest oburzające. Ateistyczni Niemcy czy Polacy także mogli być antysemitami. Często też Betlejewski forsuje tezę, że religijność to po prostu dysfunkcja mózgu, choroba, histeria. Opiera swoje tezy na jakichś przestarzałych myślach prepsychologii, w ogóle ignorując potężny dorobek kognitywistyki w tej dziedzinie ostatnich lat. Obraża w ten sposób nie dość, że osoby religijne to jeszcze osoby chore psychicznie czy neuroróżnorodne. Ręce mi opadają, jak widzę takie teksty, które pisze osoba postrzegająca się jako oświecona. Jak z wielką łatwością potrafi stosować publicystyczne chwyty i skróty myślowe, czy po prostu wyciągnięte z tylnej części ciała tezy, żeby dowalić ludziom religijnym i kościołowi. Ale echo poklasku w postaci reakcji na Facebooku niesie się długo i mocno, więc Rafał Betlejewski jest pewien, że robi dobrą robotę. Gdy tymczasem mówi tylko do już przekonanych, do zamkniętej w czterech ścianach bańki zajadłych antyklerykałów. Niczym ksiądz do wpatrzonych w niego wiernych. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcjareligii.pl.